My Ewangelię, mam wrażenie, w Kościele katolickim zwłaszcza, ale w ogóle chrześcijanie wszyscy, jak jest odczytywana, to przyjmujemy za taką niezwykłą oczywistość, przynajmniej taką postawę mamy na zewnątrz, jakby każde zdanie tam było przejasne. No, po prostu, nie? Była taka opowieść, taka oczywista, o pasterzu, który ma 100 owiec, jedna mu uciekła, znalazł ją, cieszy się, hura. Przyjechałem z Nowego Sącza, tam jeszcze do gór jest troszeczkę, ale już nie tak daleko. I jest jeszcze tam trochę ludzi, którzy pasą owce rzeczywiście. I to spotkanie z jednym takim pasterzem kiedyś i oko jedno mi bardzo mocno otworzyło, między innymi na tę Ewangelię. Jak mnie kiedyś zaczepił, mówiąc, że o co to tam Panu Jezusowi chodzi. Ja mu zacząłem takie dyrdy małe opowiadać, jak to czasem się opowiada, no, że tu Pan Jezus zgubił owce i tak, ale on mówi, ale ojcze, mi to, bo to nie, jak to? Nie, że się ojciec przyjrzy dobrze tej Ewangelii. Mówię, no to co się ma mi przyglądać, no co? No. I wtedy zauważyłem, że ta Ewangelia zaczyna się od pytania bardzo podstępnego Pana Jezusa. Jak wam się zdaje? Okay? I wtedy sobie zdałem sprawę, że Pan Jezus przecież mówi tę przypowieść na litość Boga żywego, do pasterzy. Dzisiaj w Polsce tych pasterzy wielu nie ma, ale tam było mnóstwo. Czyli mówił do ludzi, którzy się znali na rzeczy. Czyli chyba mówił im o rzeczy oczywiste. Mówi, no, mówi, jak wam się zdaje, no jak ktoś ma 100 owiec i się jedna zabłąka, to ją szuka, cieszy się. Mówi, ojcze, mnie jeszcze żadna owca nie zginęła. Ale jak byłem mały, to mojemu ojcu zginęła. I mi kazał później ją znaleźć. I mi powiedział, jak ją znajdziesz, to utłuc. Ja mówię, to może jakiś tata był taki okrutny, czy co? Ojcze, nie był okrutny, no mądry był. Bo przyjdzie do was powrotem do stada i inną wyprowadzi. Bo już posmakowała wolności. I potem się zorientowałem, rzeczywiście popytałem jeszcze tam jednego drugiego, z takich, którzy się mniej więcej, jeden tam kogoś miał w rodzinie, kto im, wszyscy mówią, że tak jest. Jeżeli, takie jest doświadczenie pasterskie, jeżeli owca zginie komuś ze stada, gdzieś się sama odłączy, jest na tyle sprytna, żeby psa tam zrobić w konia i tak dalej. Rozumiecie, psa w konia to jest dosyć dobre osiągnięcie. Więc jeżeli już jest na tyle sprytna, to się jej absolutnie nie łączy na powrót ze stadem. A już tym bardziej pasterz nie jest w niebo wzięty z powodu istnienia takiej zawodniczki. No. No więc teraz pojmujecie Pana Jezusa, który jest naprawdę, no to haiku, rozumiecie, azjatyckie, to jest nic w porównaniu z jego opowieściami. Do pasterzy mówi, jak wam się zdaje. Jeśli ktoś posiada 100 owiec, a zabłąka mu się jedna z nich, czy nie zostawi 99? No przecież teraz zobaczyłem ich oczy, że no nie! Czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, co się zabłąka? No nie! No się poszła, zabłąkała, to się wysyła jakiegoś dziada, żeby ją znalazł i utłuk. A się pilnuje chociaż tych 99. No Panie Jezu, co ty to mówisz? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. No to już widzę tych pasterzy, dobra, to posłuchamy cię innym razem. A tymczasem nam jeszcze żadna owca nie uciekła i bynajmniej tego nie pożądamy. Wróćmy do roboty. Po co to mówię? Dlaczego do tej Ewangelii tak bardzo chciałem się odnieść? No bo już zauważyliście zapewne, że mnie wam dość nieortodoksyjne podejście momentami do tematu nauczania wynikającego z Pisma. Ale jeżeli jesteście gotowi, to idziemy za Panem Jezusem, który nauczał o tym, co dla nas najważniejsze, o fundamentach naszego dobrobytu, dobrego bycia, dobrostanu naszego, ale nigdy nie pozwolił sobie na to, żeby powiedzieć, to jest czarne, to jest białe, a tu jest granica. Zawsze tak nauczał, żebyśmy nie mieli jasności. Tu się zaczyna prawdziwy rozwój i tu się zaczyna prawdziwa wiara, kiedy towarzyszy jej prawdziwe myślenie. Ja nie wiem, skąd się biorą. Oczywiście, jeżeli ktoś jest fanatykiem, to nie myśli, ale co ma fanatyk wspólnego z wierzącym? ci ludzie, którzy chcą nam dokopać, pokazują na fanatyka i mówią, o, to jest wierzący, a zatem wierzący jest bezmyślny. A idzie się sadzić, jak mówią w Sączu. Człowiek wierzący ma być myślący. Wiara bowiem w Biblii jest rodzajem poznania. Inni mówią, że wiara to jest tak, że o, jest ściana, a ja ci mówię, że za tą ścianą stoi różowy słoń. Wierzysz mi? No, nie bardzo, wolałbym go zobaczyć. A nie, bo mnie musisz uwierzyć. Nie. Pismo nigdzie nie mówi, że na tym polega wiara. Wiara po pierwsze jest zaufaniem osobie, którą się zna i dlatego nie ma mowy o chrześcijaństwie, jeżeli by ktoś powiedział, że ja wierzę, jestem chrześcijaninem, bo wierzę w coś, ale nie ma ten ktoś znajomości Jezusa. Bo wierzysz w coś, no to mi miło. Ale wiara w coś to jest ideologia, w jakieś tam prawdy. Jeden ukuje takie, drugi inne. Nawet jeżeli ty wierzysz, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego i przyjmujesz to za prawdę na wiarę, to jest nadal jakaś tam ideologia. Może i lepsza od innych, ale ideologia. Wiara w znaczeniu chrześcijańskim rozpoczyna się tam, gdzie poznaję osobę zmartwychwstałego i zaczynam jemu wierzyć, bo go znam. Zaczynam mu ufać. Stąd, jak siostra Faustyna, tamten obraz, który, stąd chyba wszyscy widzą obraz, który jest znany jako Jezu, ufam Tobie. Dzisiaj dla nas, czasem dla niektórych to jest już przykład jakiejś tam dewocji. Tymczasem to jest głęboka rewolucja. Tuż przed II wojną światową zamienienie słowa wierzę Ci na ufam Tobie i podkreślanie Bożego miłosierdzia, znaczy, to tam całe stada teologów badały, czy to czasem nie jest herezja, że Bóg jest miłosierny. Czy ojcowie Kościoła posługiwali się takim terminem? Czy to aby jest rzeczywiście atrybut Boży? Czy ta siostra po prostu nie ma za miękkiego serca z Polski? Tu się zaczyna wiara od tego, że ufam komuś, kogo znam. Ale dalej, dzięki temu zaufaniu, dzięki temu, że jemu, mojemu Zbawcy, zmartwychwstałemu wierzę, wiem też, co otrzymam. Dlatego list do Hebrajczyków na przykład mówi wyraźnie, że wiara jest poznaniem tych dóbr, na które oczekujemy. Jeszcze ich nie mamy, a więc wiara nie jest posiadaniem, ale wiemy, co się zwala na nas, jak lawina. Bo bardziej to dobro, które jest przed nami, zmierza ku nam, niż my ku niemu, nieuchronnie. To jest wiara. Ale jeszcze raz, Bóg za każdym razem, gdy wyda ci się oczywisty też i mówisz sobie, o, teraz już go znam, zawsze wykonuje kolejny krok i mówi, no to znasz mnie z tej strony, a z tej? Bóg jest zawsze o krok dalej. Dlatego Rilke mówi w jednym ze swoich poematów, że trudno się z nim tańczy, bo jest szybszy od muzyki, którą dla niego grają. Zawsze jest o krok przed tobą, nawet jeśli opanujesz ten taniec z nim. Niemniej, przynajmniej parę kontrowersyjnych rzeczy tutaj powiedziałem, po to, żeby nie tylko was, ale i siebie także, żeby pobudzić nadal do myślenia o Bogu, do poszukiwania Go nie tylko w głowie, ale i w sercu, do pragnienia spotkania się z Nim jeszcze raz, na nowo, w jakiś inny sposób, taki, który znowu jeszcze więcej energii we mnie i w tobie wykrzesze. Dostrzeżcie to. Nie proszę was, nie błagam, nie mogę wam kazać, ale dostrzeżcie to, że jesteśmy zarażeni nieufnością wobec Boga. Bóg jest dobry, ale przecież utopił ludzi w potopie, ale przecież zabił Faraona w Morzu Czerwonym, ale przecież zesłał ogień na Sodomę i Gomorę, ale przecież bardzo dobre pytania. Bóg jest dobry i się będę biło to. I mówię wam, gdyby dziś Kościół tylko to pojął, że Bóg jest dobry, kropka, wiele by się zmieniło. I powołania w tym Kościele inaczej by wyglądały nie tylko do życia zakonnego czy do kapłaństwa, ale też powołania do posług wszelakich. Rozumienie posługi też by się w tym Kościele zmieniło. Zaangażowanie nasze w tym Kościele by się zmieniło. Mówię wam, wszystko by się zmieniło. Bóg, który jest dobry, nie znaczy, że jest grzeczny. Nie znaczy wcale, że jest poukładany. O nie. Bóg jest dobry. tak jak ogier dziki, nieujeżdżony, jest dobry. Tak jak miecz w ręku wojownika jest dobry. To, że czasem można przy jego pomocy zło jakieś tam wykonać, to jest inna rzecz, ale miecz sam w sobie jest dobry. Ziarno rzucone w